Przygotowanie darów ofiarnych to ta część mszy świętej, która zawiera w sobie procesję z darami, śpiew towarzyszący, ofiarowanie darów, obmycie rąk i modlitwę nad darami. Następuje ona w odnowionej liturgii mszalnej bezpośrednio po modlitwie powszechnej. To jest moment ten, w którym, patrząc na historię Kościoła, właśnie świątynię, zgromadzenie liturgiczne opuścili katechumeni, czyli kandydaci do chrztu. To, co w pierwszych wiekach było powszechne, że w wielkich ilościach dorośli się nawracali i prosili Kościół o chrzest, a ten przyjmowali po poprzednim, czasami kilkuletnim przygotowaniu, a dzisiaj dużo rzadziej się zdarza, ale się zdarza, że dorośli, którzy przyjmują chrzest, proszą o chrzest w Kościele, są przygotowywani. To jest taki moment, taki okres w czasie przygotowań, gdy mogą już uczestniczyć we mszy świętej, ale nie w całej. Uczestniczą tylko w liturgii słowa i po modlitwie powszechnej wychodzą z Kościoła. Nie mogą dalej być na mszy. Dlaczego? Dlatego, że jak mówił chociażby święty Justyn, we mszy świętej mogą uczestniczyć w Eucharystii jedynie ci, którzy wierzą w to, czego nauczamy, którzy żyją tak, jak nauczamy i którzy zostali ochrzczeni. A przecież katechumeni dopiero czekają na chrzest. Wszyscy, którzy nie są ochrzczeni, nie mają już nic do roboty w drugiej części Eucharystii, bo nie przystąpią do stołu Pańskiego, bo jeszcze nie mogą, bo nie mają chrztu. Dzisiaj można by rzec, że sprawa staje często trochę na głowie. Wielu jest ochrzczonych, wierzy w to, czego naucza Kościół. Zakładam, że stara się żyć tak, jak Kościół naucza i chociaż są na całej mszy świętej, nie idą do komunii. To po co zostali na drugiej mszy świętej, części mszy świętej, jeżeli i tak nie idą do komunii? Co powinni zrobić? Pójść? Nie, powinni być w stanie łaski uświęcającej, czyli być stosownie przygotowanymi, idąc na tę mszę świętą, czyli zadbać o to, by przed Eucharystią albo na jej początku skorzystać z sakramentu pojednania, tak by w sposób automatycznie zwykły, naturalny i oczywisty uczestniczyć w pełni we mszy świętej. Przygotowanie darów ofiarnych. Ten moment mszy świętej bierze się, ma swoje korzenie w Starym Testamencie. Znamy treść Starego Testamentu, przynajmniej ogólnikowo, i kojarzymy sobie w Starym Testamencie, że Bóg bardzo mocno przez Mojżesza uczył lud wybrany, by to, co pierwsze, było dane Bogu. Pierwsze było dla tego, który ma być pierwszy, Bóg. Pierwsze płody ziemi, pierwsze owoce pracy rąk ludzkich, nawet pierwsze dziecko płci męskiej, syn pierworodny, miał być ofiarowany Bogu. To, co najlepsze było dla Boga. Ofiarowywanie Bogu tego, co najlepsze. Wiemy też i pamiętamy i kojarzymy, że w Starym Testamencie była powszechna praktyka dziesięciny. Bóg mi daje 100%, a ja mu oddaję 10%. On mi pozwala zachować 90% pracy moich rąk. I ten właśnie moment we mszy świętej, przygotowanie darów, nam to uświadamia, że wszystko, co mamy, należy do Pana i powinniśmy Mu być za to wdzięczni i powinniśmy Mu część oddać na chwałę. Dawniej ta msza święta, ta część mszy świętej nazywana była ofiarowaniem darów. Niektórzy z Was jeszcze mają tendencję do dzisiaj mówić, ofiarowanie darów teraz jest. Nie, nie. W odnowionej liturgii posoborowej zmieniono nazwę z ofertorium, czyli ofiarowania, właściwie dokładnie ofero, czyli przynoszę, ofiaruję to coś, na przygotowanie. Dlaczego? Bo cała msza święta jest ofiarowaniem. Cała msza święta jest ofiarą i ofiarowaniem, a nie tylko ten moment. Dlatego w odnowionej liturgii zmieniono nazwę. Nie ofiarowanie darów, ale przygotowanie darów. Cała msza to moje ofiarowanie Bogu, ofiarowanie siebie. i ofiarowanie z siebie. Dlatego przygotowanie darów ma miejsce po liturgii słowa, bo liturgia słowa rodzi wiarę. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. I właśnie skończyła się liturgia słowa. Nasza wiara została umocniona, odrodzona i zatem teraz chcę Panu dać, ponieważ na nowo zrozumiałem, ile od Niego otrzymuję. Chcę Mu ofiarować siebie i z siebie, ze swego, bo wierzę, że On mój los zabezpiecza. Ofiaruję siebie. I to jest ważne, byśmy idąc na mszę świętą zawsze mieli intencję. Co chcesz ofiarować? Najpierw ofiaruję siebie, moje życie, moje radości, dziękczynienie i moje troski, kłopoty. To jest ten moment, by to wypowiedzieć albo o tym pomyśleć. Intencja, z którą przychodzisz na mszę świętą, dziękczynna czy błagalna dziękczynna czy dziękczynno-błagalna, za żywych czy za umarłych, ale chcę to ofiarować. Mój ból straty bliskiej osoby, moją radość sukcesu, podwyżki, narodzin wnuczki, moje kłopoty, zmartwienia, ofiarowuję Panu, by On to przemienił, konsekrował, jak konsekrowany będzie ten chleb i to wino. I ofiarowuję z siebie. Dlatego w tym momencie przygotowanie darów to również złożenie tych darów. Dzisiaj ma ono formę tacy, kolekty, zbiórki, różnie w różnych częściach Polski się to nazywa i na świecie. To w tym momencie jest zbierana taca, ale ona powinna być zbierana po modlitwie powszechnej i tak naprawdę zakończyć się przed prefacją. Wiemy, że powszechną praktyką w Kościele Polskim jest to, że taca trwa dłużej, bo jest więcej osób na Kościele i nie zdążylibyśmy. Ale tak naprawdę to nie jest kłopot. Wystarczy wyznaczyć więcej osób do zbierania tacy. I można by było tacę nawet w tak dużym kościele jak ten zebrać w 5 minut. W dużych kościołach Francji, gdzie miałem okazję sprowadzić mszę świętą, w kościołach pełnych, na przykład w katedrze Notre Dame, czy w innych kościołach gdzieś tam na wybrzeżu, gdy w okresie wakacyjnym przyjeżdża wiele osób i wtedy kościoły są pełne w takich kurortach, bo jest wielu katolików. Tacę zbiera nawet 20-30 osób. Po to, by ten obrzęd miał miejsce wtedy, kiedy jest przygotowanie darów, a nie trwał 10-15 minut, gdy w międzyczasie jest prefacja, nawet Ojcze Nasz, a tam jeszcze ktoś chodzi i szczerze mówiąc nam trochę przeszkadza, podstawiając koszyk pod nos, bo to nie jest moment już na zbieranie tacy, gdy właśnie zaczyna się Ojcze Nasz. A często księża sami są w stresie, czy zdążą chociaż do komunii. Odbierzcie to nie jako słowa krytyki, tylko jako przypomnienie tego, co jest w przepisach liturgicznych. To można zmienić. To nie jest nadużycie, ale jeżeli mamy mówić o katechezach mistagogicznych, jak naucza Kościół, to właśnie jakie są przepisy, to właśnie są takie. A więc dzisiaj ma to formę tacy. W pierwszych wiekach Kościoła była to procesja, gdzie niosiono przede wszystkim rzeczy materialne, które stanowiły wsparcie dla ubogich parafian. I hojność w pierwszych wiekach była wielka. Do dzisiaj pozostały zapisy, kroniki pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie zdarzało się, że w niektórej parafii były magazyny, gdzie składowano dary dla ubogich. Hojność parafian była tak duża, że na takich listach do dzisiaj zachowały się, było na przykład w jakiejś parafii, w magazynie, nazwijmy to w magazynie Caritas, choć wtedy ta instytucja nie istniała, 400 par sandałów, 300 tunik, ileś tam sukien, było więcej szczodrobliwości niż biednych potrzebujących tychże darów. Tak powszechne było dzielenie się. Poczucie, że mógł być kochać Boga, to zadbać o Niego w bliźnim biednym. Dzisiaj, jak widzimy, procesje z darami, wy możecie to oglądać chociażby w czasie celebr papieskich, gdy przynoszono są jakieś cenne dary, pamiątki, kielich, inne rzeczy w czasie pielgrzymek papieskich czy na Watykanie. Mówię wy, bo ja podróżując po kościele, po świecie, w każdym kraju misyjnym są procesje z darami. One są do dzisiaj. Tak nauczyli tego miejscowych misjonarzy 100, 200, 300 lat temu i to jest do dzisiaj. I pamiętam procesję z darami w Papui Nowej Gwinei, czy w Ekwadorze, czy w Ugandzie, gdzie niesie się kurę, gdzie niesie się skrzynkę Coca-Coli proboszczowi, bo cała wioska się rzuciła na ten napój, gdzie niesione są kiść bananów od całej wioski, bo ci ludzie właściwie nie mają pieniędzy. Żyją tym, co wyprodukuje, co im da ziemia. Więc nawet nie są w stanie przynieść grosza. Ale jednego nie zapomnę. Wszystkie te procesje, a szczególnie pamiętam procesję z Madagaskaru, wielki kościół, jeszcze większy niż ten nasz. Procesja z darami trwa z 15 minut. Ludzie idą jak do komunii. I niosą pieniądze, bo Madagaskar już jest na tyle rozwinięty, że niektórzy przynoszą pieniądze, nie dary. Wszyscy idą pełni radości, a śpiew towarzyszący tej procesji z darami jest pełen radości. Wszyscy idą, klaszczą, śpiewają. Kiedy mi się zdarza zbierać tace, ostatnio rzadko, zazwyczaj widzę smutne miny. No chyba, że mnie ktoś zna, to się łaskawie uśmiechnie z życzliwości, że akurat koło niego przychodzę. Wiecie, to nie tak ma wyglądać taca. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian, w 9 rozdziale napisał w 7 wierszu. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Wy waszym dzieciom albo wnukom prezenty też dajecie ze smutnymi minami, tak jak wam się zdarza czasami dać na tacę nieznajomemu księdzu, bo znajomemu to się uśmiechacie na pewno, ale nieznajomemu też dajecie z taką smutną miną prezenty waszym mężom, żonom, dzieciom, rodzicom. Bo ja widzę takie miny na kościele, gdy nie zbieram tacy, a tak obserwuję sobie czasami. Nie mówię, że to wasze miny. Ja was pytam, bo ta katecheza ma też wzbudzić pewną świadomość. Nie na tym polega dar. Święty Paweł w rzeczonym drugim liście do Koryntian w 9 rozdziale mówi. Zacytuję dosłownie. Kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera. Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Dlatego procesji z darami powinien towarzyszyć śpiew. I kojarzymy sobie, kiedy wspólnota jednego ducha ma oprawę liturgiczną, albo domowy kościół, albo inne wspólnoty i są niesione dary ofiarne do ołtarza, po komentarzu już od razu pan organista zaczyna śpiewać. Bo ten śpiew towarzyszący procesji z darami jest znakiem radości, dlatego lepiej nie śpiewać, niż śpiewać smutno, bo wtedy przekłamujemy sytuację, jest znak nieczytelny. Po co postawić znak drogowy, który byłby zakryty? Są czasami znaki drogowe zakryte, bo one jeszcze nie obowiązują. Jutro, następnego dnia dopiero zdejmą drogowcy ten znak, bo od jutra będą leli nowy asfalt. Ale czasami znaki stawiają dzień wcześniej i są zakryte. Znacie na pewno takie sytuacje. Po co śpiewać, jeżeli jesteśmy smutni? Procesji z darami towarzyszy śpiew radości, który jest symbolem tejże radości dawania, ale też ten śpiew jest symbolem wspólnoty. Nie dajemy, bo nam zbywa, ale bo czujemy odpowiedzialność za siebie nawzajem. Dlatego dajemy na parafię, na biednych, na powodzian, na seminarium, na ewangelizację, na jakieś inne Boże dzieła, bo czujemy się odpowiedzialni, bo jesteśmy jednym kościołem. Następna część tego, co nazywamy przygotowaniem darów, to modlitwa przy składaniu darów. W czasie, gdy jeszcze trwa śpiew, czy procesja już się skończyła, czy w ogóle jej nie było, kapłan, gdy już są przygotowane na ołtarzu patena z chlebem i kielich, napełnia go winem, dodaje fragment, kropelkę wody, za chwilę powiem, skąd ta kropelka wody, kapłan wypowiada błogosławieństwo chleba i wina. Wypowiada to w ciszy, bo trwa śpiew. Jeśli msza jest tak zwana cicha bez śpiewu, wielu z was zna tę treść, bo wypowiada głośno, a my wszyscy odpowiadamy. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, a przy kielichu z winem, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino. owoc ziemi, pracy rąk ludzkich, winnego krzewu, Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem żywym, aby stał się dla nas napojem duchowym. I my wtedy, jeśli msza trwa, już nie ma śpiewu, odpowiadamy: błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Ta modlitwa błogosławieństwa to prośba kapłana, aby Duch Święty, tak jak przemieni te i konsekruje te dary materialne, chleb i wino, tak samo konsekrował nas. Nas przemienił. Święty Augustyn mówił, że są dwa chleby na ołtarzu w czasie mszy świętej. Jeden chleb to ten z mąki, a drugi chleb to my wszyscy. Jak prosimy, by Duch Święty przemienił ten chleb w ciało Chrystusa, tak by nasze życie przemienił, byśmy stali się ciałem Chrystusa widzialnym, Kościołem, wspólnotą. Co oznacza chleb, a co oznacza wino? Oczywiście chleb stanie się ciałem Chrystusa. Ale chleb oznacza też nasze życie, powszedność. Wino stanie się krwią Chrystusa. Ale wino też i w kielichu, który ma być przelany za nasze grzechy, został przelany przez Jezusa, oznacza naszą zgodę na śmierć, na umieranie, na posłuszeństwo woli Bożej, która nam jest często, ta wola Boża nie zawsze jest nam wygodna. A zatem ofiarowując chleb i wino, ofiarowujemy własne życie i własną śmierć. Zgodę, by Chrystus nas przemienił po swojemu. A tej śmierci doświadczamy, gdy współmałżonek Ciebie nie rozumie, gdy masz poczucie, że jesteś źle wynagradzany w pracy, gdy nie możesz znaleźć pracy, gdy nie możesz doczekać się potomstwa albo je tracisz, gdy na starość wszystko Ciebie boli, a modlitwy słane do Boga wydają się być przez Niego niewysłuchane. Ile momentów w życiu, ile razy w życiu ocieramy się o śmierć? To właśnie mamy tu ofiarować: Panie, przemień tę śmierć, by to moje cierpienie miało wartość. I bym ja nie stracił wiary w to, że moje cierpienie ma wartość, tak jak Twoje, Jezu, cierpienie miało wartość. To jest ten moment. Przygotowanie darów. A co oznacza kropelka wody dodana do wina? Na początku rodziło się to z pewnej tradycji. Święty Jan Chryzostom mówił: samo wino bez wody jest synonimem pijaństwa. A w Eucharystii nie chodzi o picie wina, by się upić. Na początku była tradycja, chrześcijanie od początku uważali pijaństwo za grzech ciężki. Dodanie winy pokazywało wodę i praktyka wśród chrześcijan dodawania wody do wina sprawiała, że to wino się rozszczęciało, było lżejsze, a pomagało trawić, ale nie trafiało, nie uderzało, nie sponiewierało. Ale później nadano temu znaczenie teologiczne i mówi o tym święty Cyprian w III wieku. Woda oznacza lód, coś powszechnego, nas wszystkich. Wino, które staje się krwią Chrystusa, to coś wyniesionego. A zatem woda, która łączy się z winem, to my, którzy łączymy się z Chrystusem. A jednocześnie, dodawali inni doktorzy, woda i wino to tak jak dwie natury. Boska, wino, coś szlachetnego, boska natura Chrystusa i woda, coś powszechnego, ludzka natura Chrystusa. Kościół Wschodni jeszcze nawiązywał do jednego. Wodę dodajemy do wina i łączymy, przywoływał scenę na krzyżu, gdy bok Chrystusa został otwarty i wypłynęła krew i woda. Po tym wydarzeniu, po błogosławieństwie, kapłan robi skłon i wypowiada w ciszy modlitwę pokutną. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory z sercem skruszonym, nasza ofiara, jak się dzisiaj dokona przed Tobą, aby się podobała. To jest modlitwa kapłana o przebaczenie grzechów, uświadamiająca, że nie jesteśmy godni, a jednak możemy stanąć przed Panem dzięki Jego dobroci. Kapłan wypowiada tę modlitwę w imieniu własnym, bo za chwilę ją dopełni przez obmycie rąk. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy, bo ja nie jestem godny. Obmyj mnie z mojej winy, bym mógł stanąć przed Tobą szlachetnie. Ale później powie: módlcie się, aby waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wy też jesteście grzeszni, za was też Boga proszę, aby nam pozwolił stanąć i uczestniczyć w tych świętych znakach. Oczywiście to obmycie rąk na początku wzięło się stąd, w tradycji Kościoła, że kapłan przyjmował różne dary, które nie zawsze były czyste. Więc po procesji z darami mył ręce ze względów sanitarnych, higieny. Ale później nabrało to wymiaru teologicznego. Właśnie tego, duchowa skrucha uświadomienia sobie, że za chwilę będą się działy te wielkie tajemnice wiary, konsekracji chleba i wina. I później czasami jest, czasami nie ma okadzenia. O tym mówiłem już wcześniej, okadzenie, symbol modlitwy znoszącej się do Boga, symbol obecności Boga w tym dymie, jak w chmurze prowadzącej Izraelitów w Starym Testamencie do ziemi obiecanej. I wreszcie tę część zwaną przygotowaniem darów ofiarnych kończy modlitwa nad darami, gdzie wreszcie ksiądz się odzywa głośno i mówi: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Zachęca nas, byśmy się może pobudzili, byśmy może znowu skupili na tym, co się dzieje, bo dary zostały przygotowane. Kiedy nikogo nie ma, ksiądz jest sam, to też w ciszy mówi trochę inną modlitwę. Mówi po cichu, gdy jest sam, odprawia mszę świętą i nikogo nie ma na kościele. Módlmy się, aby Bóg przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę za zbawienie świata. Chociaż jest sam, tak samo mówi, módlmy się, a nie modlę się. Bo ksiądz nigdy, nawet jak jest sam, nie odprawia sam. Zawsze w jedności z całym Kościołem. Z papieżem, ze swoim biskupem, ale z nami wszystkimi. Nawet jeśli w pojedynkę, bez nikogo, odprawia indywidualnie mszę świętą. I później jest ta modlitwa nad darami, która jest swego rodzaju konkluzją, podsumowaniem, streszczeniem prośby, by Bóg przyjął ofiarę i zesłał związane z nią łaski na nas. W wielkim skrócie, nie zagłębiając się w tradycję Kościoła i jeszcze bardziej w teologię, która jest niezmiernie bogata, podzieliłam się z wami tym, co dotyczy tejże części mszy świętej, która zwykle w niedzielę czy w dzień powszedni trwa kilka minut, a która jest niesamowicie teologicznie bogata. Już dziś zapraszam was na katechezę mistagogiczną za tydzień, gdzie będę mówił na temat prefacji kolejnej części mszy świętej.